A czujecie jakiś na sobie jakiś taki imperatyw teraz edukacyjny, taki, no, taką odpowiedzialność może za kształtowanie
gustów też tak. dzieciaków muzycznych?
No, nie mamy imperatywu, bo my to zrobiliśmy tak po prostu, jak nam w duszy grało. Tak sobie wyobrażaliśmy kołysanki. Natomiast faktem jest, chyba, bo to wyszło dopiero jakby po całej sprawie, że może to być taki głos w tej sprawie, że wracając do maksymy z początku naszej rozmowy, że trzeba traktować poważnie tego młodego widza, słuchacza i to może wpływać dobrze. Znaczy, bo to już szczytem megalomaństwa byłoby, jakbym teraz zaczął mówić, że napisałem tak fajne utwory, że one wychowają pokolenia. Takiego przeświadczenia nie mam, natomiast na pewno nie stosowałem taryfy ulgowej, że dziecko to słuchacz, który ma słuchać prymitywnych rzeczy i niekiedy są tam zabiegi z punktu na tej płycie, z punktu widzenia kuchni muzycznej, które wykraczają poza poziom nawet jakby muzyki popularnej, przynajmniej taka była moja intencja, żeby nawet jeżeli muzycy się trochę muszą postarać i pomęczyć, to żeby się widz, słuchacz nigdy nie męczył.
Tak, bo na przykład rytmicznie tam się dużo dzieje, wbrew pozorom.
Tak, dokładnie, można tak powiedzieć. Są pewne harmoniczne zwroty, które nie są właśnie taryfą ulgową. I mam nadzieję, że jeżeli dzieci sięgną do takiej muzyki jakby z tego gatunku, chociaż też ciężko byłoby przypisać do jakiegoś gatunku całe te płytę naszą, to otworzą sobie wyobraźnię na rzeczy z różnych muzycznych światów, niekoniecznie ze świata takiej bardzo prymitywnej odsłony jakby muzyki dla dzieci.
Ja mam pytanie do pani Natalii, bo kiedyś o tym rozmawiałyśmy przy okazji kolęd, które zaaranżował, proszę mi przypomnieć, bo wyleciało mi teraz nazwisko.
Grzegorz Jabłoński?
Nie, wcześniej jeszcze. Człowiek z Lublina też. Chodziło o to, że kiedyś pani śpiewała kolędy, które i właśnie o tym rozmawiałyśmy.
Marek Stefankiewicz.
Tak, właśnie. I rozmawiałyśmy kiedyś o Disneyu i o tym, bo jesteśmy podobne pokolenie i o tym, jak bardzo te bajki Disneya i te takie aranżacje, te orkiestry potem kształtowały gust muzyczny młodego odbiorcy, który się naoglądał tego i nasłuchał przede wszystkim.
No, oczywiście, tutaj poruszyła pani ważną kwestię, bo w bajki właśnie chociażby Disney, ale nie tylko, jest taki rodzaj bajki, która no, ma podwójne dno i to dotyczy właśnie różnych sfer, nie tylko tej obrazkowej i związanej z treścią, ale również muzycznej. No, bajki Disneya mają tak fantastyczną muzykę i utwory. Te utwory przechodzą do kanonów, no stają się standardami, prawda? Nawet niezapomniane wykonanie już na naszym polu, że tak powiem, lokalnym, czyli w Polsce, Stanisława Sojki, Ty ducha we mnie masz. Ty drucha we mnie masz, przepraszam. Właśnie to są, czy na przykład piosenki z Herkulesa, czy Pięknej i Bestii, które no, uwielbiam. To są utwory śpiewane przez największe gwiazdy światowe, muzyki soulowej, jazzowej, wszelakiej. Są piękne harmonie. W ogóle rodzaj myślenia muzycznego, gdzie jest do filmu zaangażowana jest no, wielka orkiestra i są to takie utwory, które są po prostu dziełami. To powoduje, że na przykład dorośli oglądając taki film z dzieckiem mogą zupełnie tutaj złapać coś dla siebie, mieć coś niezwykle wartościowego, a dziecko dzięki temu ma do czynienia i obcuje gdzieś tam podprogowo przyswajając sobie może nie takie banalne infantylne brzmienia czy właśnie utwory. Więc myślę, że akurat Szukaj w snach jest też taką płytą i muzyką, którą właśnie będzie jest przeznaczona dla dzieci, ponieważ teksty są napisane tak, jak wymyślił to pan Włodzimierz Wysocki,
dla swoich
dzieci, wnuków, więc teraz one zyskały takie życie muzyczne też z drugim dnem. Są piękne harmonie, są niuanse w brzmieniach i wydaje mi się, że to wszystko jest naprawdę dość szlachetne, że nie ma tam rzeczy, które po prostu... No inaczej, to może również wpłynąć na dobry gust, miejmy nadzieję i to mam nadzieję nie zabrzmiało nieskromnie, ale te kołysanki no, mają te walory.
A jak wyglądało nagrywanie płyty, przenoszenie tych utworów już na płytę fizycznie?
To było dosyć proste tym razem, bo z racji, że zagraliśmy 17 razy w Teatrze Starym, to nie musieliśmy uczyć się tych utworów na nowo. One jakby troszeczkę ewoluowały, te aranżacje podczas tych koncertów i doszły do takiego poziomu, w którym czuliśmy się zadowoleni. Nagranie się odbyło w Studio S4 w Warszawie na tak zwaną setkę, jeśli chodzi o stronę instrumentalną.
Pięknie.
Czyli Marcin Górny na instrumentach klawiszowych, Paweł Pańta na kontrabasie, Michał Dąbrówka na na perkusjach przeróżnych i na marimbie i nie wiadomo na czym jeszcze, elektronicznych różnych czarach, a ja tylko i wyłącznie na gitarze. Zagraliśmy po prostu tak jakby niejako na żywo te utwory, zostały zarejestrowane. Natalia też miała z nami zaśpiewać, ale akurat coś jej się przytrafiło, infekcja jakaś, więc zaśpiewała potem to...
W naturalnym warunkach domowych.
Domowych,
no bo
idealnie.
W domowych warunkach.
Dokładnie, patrząc na laurkę.
Nawet jest taki moment na płycie, gdzie ja kończę śpiewać i już było naprawdę... I to nie jest sytuacja wyreżyserowana, tylko naprawdę już nie miałam niani wtedy i musiałam dokończyć utwór, bo już nagrywam, ale w pewnym czasie, jak w momencie zawsze się dzieje tak, że czas goni, więc wzięłam laurkę i miałam ją na rękach taką prawie podsypiającą i śpiewałam utwór i kończyłam jakieś, dosłownie to już były ostatnie frazy i w tym momencie Laurce się zapytałam, no co, nie chcesz zasnąć? Ona mówi, nie. Nie chcesz? Tak kategorycznie nie. I to jest nagrane na płycie, tak. Także to nie jest reżyseria.